O etiopskiej stolicy, część druga. Addis Abeba, współczesna stolica Etiopii. Opowiadałem ostatnio o tej ogromnej metropolii i o jej dziejach, które jednak nie sięgają bardzo głęboko w przeszłość, bo miasto liczy sobie zaledwie około 130 lat. Było ostatnią z całej serii lokalnych siedzib władców centralnej prowincji Shewa. Pamiętamy, że to waleczny Nygus Menelik II na początku lat 80. XIX wieku przeniósł się z Debre Birhan na północy prowincji do nowego pałacu na wzgórzu Entoto w pobliżu współczesnej stolicy. Wokół cesarskiej rezydencji, która w zamyśle tego władcy miała być rzeczywistym ośrodkiem administracyjnym nowoczesnego państwa, szybko wyrastać zaczęło nowe miasto, przyciągające urzędników, dyplomatów i handlowców, a przede wszystkim zwykłych ludzi, którym przecież zawsze łatwiej żyje się w cieniu możnowładców. W ten sposób, 20 lat po swoim założeniu, miasto liczyło już około 100 tysięcy mieszkańców. Jednak już w roku 1886 cesarzowa Taitu przekonała najjaśniejszego pana do przeniesienia ich własnej rezydencji z zawsze wietrznego i stosunkowo zimnego Entoto w dolinę u podnóża, a więc tam, gdzie właśnie rozwijało się nowe miasto. Nowy pałac cesarski, czyli Gibbinigus, został także wzniesiony na wzgórzu, tyle że położonym bliżej centralnej równiny. Stąd osobliwy władca mógł już całkiem z bliska przyglądać się szybkiemu rozwojowi Addis Abeby. W 1892 roku pokaźna część pałacu Menelika uległa jednak spaleniu. Odbudowano go zatem szybko i z rozmachem. Dziś nawet jeszcze jest on siedzibą etiopskiego rządu, niedostępną dla zwiedzających. Ale w dziejach pałacu był też ponury epizod. Otóż za czasów rewolucji komunistycznej rezydował tu jej przywódca, pułkownik Mengistu Haile Mariam. Już po jego upadku, pod posadzką prywatnej toalety, odkryto zamurowane zwłoki ostatniego cesarza Etiopii, a więc Haile Selassie, zamordowanego w 1975 roku. Już w początkowym okresie rozwoju Addis Abeby swoje rezydencje budują tam także etiopscy notable i dawna arystokracja. Powstaje też siedziba kościelnych zwierzchników z nowym biskupem prowincji Shewa, Abune Matiewosem na czele. Jak grzyby po deszczu pojawiają się zatem kolejne gmachy urzędów i kościoły, które przecież w Etiopii zawsze gromadzą najszersze rzesze ludności i wszystkim służą. Za czasów Menelika II jako wotum po zwycięskiej bitwie nad Włochami pod Adła wzniesiono okazałą katedrę pod wezwaniem świętego Jerzego. Etiopczycy nazywają go Kyddus Georgis, a jest to ten sam święty, od zawsze niemal bardzo czczony na całym chrześcijańskim wschodzie, od dawnego Bizancjum przez Syrię, Armenię i Egipt, aż po Etiopię właśnie. Monumentalna świątynia dedykowana męczennikowi z Liddy, zbudowana z szarego granitu na planie ośmiokąta, na jednym ze stołecznych pagórków, szybko stała się istotnym punktem orientacyjnym miasta i jest tak do dziś. Natomiast u podnóża kościoła szybko rozwinął się jeden z centralnych placów miejskich, który niezmiennie nosi włoską nazwę Piazza. Pierwotnie był to po prostu plac targowy, co Etiopczycy także z włoskiego zwykli nazywać Mercato. Nie wyobrażajmy sobie jednak jakiejś specjalnej organizacji takiego placu. Analogiczne miejsca na całym świecie rządzą się tymi samymi prawami, a o lokalizacji Decyduje tam przede wszystkim charakter towaru oferowanego na sprzedaż. Osobno mąka, osobno drób, osobno garnki. Wszystko w wielkim chaosie i bez zbędnej infrastruktury. Na Piazza w Addis Abebie na początku XX wieku żadna stała zabudowa jeszcze nie istniała. Bo to dopiero wraz z włoską okupacją Etiopii zaczyna się zorganizowana przebudowa tej części miasta. Ale od dawna już i w pobliżu znajdował się hotel Taitu, którego nazwę nadano od imienia Najjaśniejszej Cesarzowej. To zresztą najstarsza chyba tego typu instytucja w tej części świata. Za czasów Menelika goszczono w nim zagraniczne delegacje i koronowane głowy. Dziś natomiast w hotelu Taitu zamieszkać może każdy turysta, oczywiście jeśli odpowiednio majętny. Zresztą luksusowych hoteli nie brakuje już w całym mieście, bo jest i Hilton, i Sheraton, i inne rodzime, ponoć najbardziej luksusowe w całej Afryce. Luksus jednak bardziej szokuje niż pociąga, bo przecież sąsiadują one niemal bezpośrednio ze zwykłymi slumsami, gdzie ludzie mieszkają bez wody, światła i kanalizacji, co nie pozwala zapomnieć, że jesteśmy w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Wróćmy jednak jeszcze na moment do oblicza, jakie otrzymało miasto za czasów Menelika II. Administracja i handel zawsze idą razem. A jeśli handel, to oczywiście kupcy, będący często prawdziwymi ambasadorami swoich krajów i kultur. W Addis Abebie szybko pojawili się zatem w znacznej liczbie Grecy, Ormianie i Włosi właśnie. Swoje przedstawicielstwa i ambasady już w tym okresie wybudowali także Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. A że choć wszyscy zazwyczaj byli chrześcijanami, to przecież budowali dla swoich obrządków i wyznań odrębne kościoły. Stąd w samym centrum miasta, w dzielnicy zwanej Aradą, już na przełomie stuleci pojawia się piękny kościół armeński. Nieco dalej powstanie kościół katolicki dla Etiopczyków i drugi dla Włochów, którzy mieli tu także imponującą siedzibę włoskiego towarzystwa kolonialnego, a nawet własny szpital. Niedaleko kościoła ormiańskiego zgrabny kościół zbudują także ortodoksyjni Grecy, zaś w późniejszym okresie pojawią się różne misje protestanckie. Do spraw kościelnych wrócimy całkiem osobno. Teraz zaś dopowiedzmy, że z woli Menelika II w Addis Abebie wzniesiono również gmachy poczty i telegrafu. Pojawiła się siedziba Banku Abisyńskiego oraz elitarna szkoła średnia, nosząca imię osobliwego władcy, która istnieje zresztą po dziś dzień. Panowanie Menelika to również czas budowy dróg i kolei w samej stolicy i na prowincji. O tym jednak w kolejnym odcinku.